Radio Prada, wybija rytm.
Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witamy na antenie Radia Praga. Z tej strony Anna Wilczyńska
i Wit Wilczyński,
dziennikarze pasma Radiowit.
Dziś zapraszamy do wysłuchania drugiej części edukacyjnej audycji pod tytułem Dwa języki narodu żydowskiego.
Dziś skupimy się na różnicach i podobieństwach języka hebrajskiego i języka jidysz oraz zapoznamy się z ciekawostkami dotyczącymi jidyszyzmów i hebraizmów w języku polskim. Serdecznie zapraszamy. W poprzedniej audycji zakończyliśmy naszą opowieść dotyczącą historii języka jidysz na latach 20. XX wieku. Omówiliśmy powołanie Żydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie, który zajął się standaryzacją języka. Ale chciałam jeszcze uzupełnić kilka ciekawych faktów, które składają się też na historię tego języka w czasach międzywojennych. Otóż należy też pamiętać, że od drugiej połowy XIX wieku zaczyna rozwijać się literatura w języku jidysz i to, co ciekawe, jest to przede wszystkim literatura świecka. Zaczynają działać pisarze bardzo znani, którzy wprowadzają literaturę żydowską w krąg literatury europejskiej. Niektórzy przyjmują rok 1863 jako taką datę powstania współczesnej literatury w języku jidysz. Wtedy, kiedy pisarz Mendele Mojher Sforim zaczyna kontynuować swoją twórczość dotychczas hebrajską właśnie w języku jidysz. Następnie pojawiają się pisarze, którzy staną się później klasykami tej literatury, między innymi Isaac Leib Peretz, Sholem Aleichem, czyli Salomon Rabinowicz, Szymon Anski, aż wreszcie Isaac Bashevis Singer, amerykański pisarz z pochodzenia polski Żyd, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1978 roku. To właśnie Nagroda Nobla dla Singera spowodowała późniejszy wzrost zainteresowania kulturą jidysz. Ale wróćmy jeszcze tutaj do czasów międzywojnia. Oprócz literatury rozwija się też prasa. Tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o ziemie polskie, następuje rozkwit prasy. 57% wszystkich pism żydowskich II Rzeczpospolitej wydawanych jest właśnie w Warszawie. Było to w sumie prawie 200 tytułów, które ukazywały się w trzech językach: jidysz, hebrajskim i w polskim. Przede wszystkim najważniejsza była prasa codzienna. Dwa największe dzienniki tych czasów to Hind i Moment. Później doszedł też polskojęzyczny Nasz Przegląd. W latach 20. powstały czasopisma dla przeróżnych odbiorców. Powstały czasopisma związane z teatrem żydowskim, takie jak Jidysz Teater, czasopisma dla kobiet, takie jak na przykład Ewa. Powstały też czasopisma związane z ugrupowaniami politycznymi, tak jak Volkszeitung. Także to można powiedzieć, że była niesamowita różnorodność tej prasy. Jednocześnie na rok 31 datuje się upadek dotychczas wydawanej czołowej gazety hebrajskiej Hacefira, która po 70 latach istnienia nie znajduje już swoich czytelników. Poza prasą rozwijają się żydowskie domy wydawnicze, drukarnie. Wydawnictwo Klecki nadrukuje 150 tytułów rocznie w języku jidysz. To wszystko sprawia, że Warszawa staje się centrum kultury jidysz na skalę światową. Tym bardziej, że według danych sprzed wybuchu wojny w Warszawie co trzeci mieszkaniec mówił w jidysz. Szacowano, że w Warszawie w 1939 roku było 1 300 000 warszawiaków i 375 000 Żydów. A język jidysz z języka uznawanego za gorszy bądź też żargon dialektu niemieckiego, stał się pełnoprawnym środkiem wyrazu żydowskiej kultury. Dalszy rozkwit tego języka niestety został brutalnie przerwany przez wybuch II wojny światowej.
Warszawa w międzywojniu była światowym centrum kultury i języka jidysz, co oznaczało, że język ten rozbrzmiewał w całym mieście, również w prawobrzeżnej Warszawie. A jako, że Radio Praga działa po prawej stronie Wisły i praskie historie są nam szczególnie bliskie, przybliż proszę, czym zajmowała się społeczność żydowska mieszkająca kiedyś w tej dzielnicy.
Ludność żydowska mieszkająca na warszawskiej Pradze zajmowała się przede wszystkim handlem oraz rzemiosłem. Powszechny udział Żydów w praskim handlu datuje się na koniec XVIII wieku. Żydzi handlowali przede wszystkim bydłem, końmi, zbożem, drzewem, miodem, gorzałką, na którą mieli monopol. Handlowali również wełną, lnem, produktami spożywczymi. Tutaj możemy też dodać taką ciekawostkę, że jednym z pierwszych praskich kupców koni był Berek Joselewicz, dowódca żydowskiego pułku broniącego Warszawy podczas powstania kościuszkowskiego. Żydzi handlowali też na targowisku miejskim na ulicy Targowej, a kiedy władze miejskie postanowiły zlikwidować to targowisko w latach 80. XIX wieku, przenieśli się na Bazar Różyckiego. Tam handel prowadziły żydowskie przekupki, sprzedawały artykuły spożywcze, ryby, drób, ale też na bazarze handlowano tandetą i biżuterią. Z tego handlu utrzymywało się około 300 rodzin. Z kolei w 1902 roku przy Ząbkowskiej 9 powstał tak zwany Bazar Żydowski jako część Bazaru Różyckiego, gdzie sprzedawano specjalne towary dla Żydów, m.in. koszerne jedzenie. Warto też wspomnieć, że Żydzi zajmowali się też handlem obwoźnym, byli rzemieślnikami, którzy chodzili po domach i podwórkach i oferowali swoje usługi. Na przykład byli to siciarze, miotełkarze, także to był taki element folkloru XIX-wiecznego. Dodajmy jeszcze, że najwięcej Żydów mieszkało na Pradze w okolicach dzisiejszej ulicy Ząbkowskiej, Brzeskiej, Targowej, Jagiellońskiej, Kłopotowskiego.
Czy dziś zachowały się jakieś materialne ślady obecności społeczności żydowskiej na Pradze?
Pozostałością jest dawna mykwa, w której dzisiaj mieści się wielokulturowe liceum humanistyczne imienia Jacka Kuronia. Kolejną pozostałością jest żydowski dom akademicki, który dzisiaj jest na ulicy Sierakowskiego 7. Jest to dzisiaj hotel policyjny. Zachował się gmach wychowawczy, w którym dzisiaj mieści się Teatr Baj oraz publiczne przedszkole. To jest Jagiellońska 28. A także pozostałością są odkryte modlitewnie na Targowej 50-52, które są obecnie do zwiedzenia w Muzeum Warszawskiej Pragi. Modlitewnie te są ciekawym przykładem takiego prywatnego miejsca kultu, których na Pradze było bardzo dużo. W spisie z 1926 roku pojawia się aż 38 miejsc kultu, z czego 18 na samej ulicy Targowej. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zaczęto użytkować te modlitewnie. W każdym razie pojawiają się też w źródłach nazwiska handlujących tutaj kupców. Po wojnie nastąpiła dewastacja tego obiektu. Nieruchomość przeszła w zarząd miasta. Natomiast pod koniec lat 90. odkryto dekoracje malarskie, których wcześniej nie znano, także to było bardzo, bardzo ciekawe. Te dekoracje w 2001 roku wpisano do rejestru zabytków, a następnie odbyła się ich renowacja tutaj w latach 2005-2014, 2019-2020. I właśnie dzięki temu odkryciu w ogóle całą tę posesję, na której były te modlitewnie, przeznaczono na siedzibę nowo utworzonego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, czyli Muzeum Warszawskiej Pragi. Zachęcamy do odwiedzenia muzeum i obejrzenia modlitewni. Kolejne ślady żydowskie na warszawskiej Pradze to są kamienice po żydowskich właścicielach, tak jak na przykład Jagiellońska 18, Okrzej 30. Następnie też takimi miejscami, które były związane z obecnością żydowską, to oczywiście Bazar Różyckiego.
Czas na chwilę muzyki. Przed nami nuta klezmerska w wykonaniu brytyjskiego skrzypka Nigella Kennedy'ego w projekcie z polskim zespołem Kroke, utwór Kazimierz z płyty East Meets East. Do głównego tematu naszej audycji dotyczącego dwóch języków narodu żydowskiego, języka hebrajskiego i jidysz. Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze różnice między tymi językami?
Większość tych różnic omówiliśmy już wcześniej podczas omawiania historii obu języków. Przypomnijmy teraz, że pierwszą rzeczą różniącą jest czas i miejsce powstania obu języków. Język hebrajski powstał na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie Palestyny w starożytności, natomiast język jidysz powstał w późnym średniowieczu na terenie dzisiejszych Niemiec. Druga ważna różnica to fakt, że oba te języki należą do innych rodzin językowych. Język hebrajski należy do rodziny afroazjatyckiej, do grupy języków semickich północno-zachodnich, podczas gdy język jidysz należy do rodziny indoeuropejskiej, do grupy języków zachodniogermańskich. Tutaj też ważne jest to, że język jidysz jest de facto językiem mieszanym. Kolejna ważna też rzecz odróżniająca oba te języki to są funkcje, które spełniały dla użytkowników. Język hebrajski to język sakralny, święty, to jest język liturgii oraz literatury i funkcjonował głównie w piśmie. Z kolei język jidysz to język codzienny, mowa potoczna diaspory żydowskiej, chociaż tutaj należy pamiętać o tym, że w późniejszych czasach też powstała literatura w języku jidysz. Warto może powiedzieć, że niektórzy uznają, że zwłaszcza Żydzi polscy używają określenia na język jidysz, że jest to język matczyny, czyli ten język związany z domowym ogniskiem, taki język właśnie nieformalny, ciepły, serdeczny, natomiast język hebrajski to język bardziej ojca, bo zwykle to ojcowie uczyli czytać wszystkie święte księgi, na przykład Torę, i jest to taki właśnie język sakralny. Także to są podstawowe różnice. Później, tak jak już też opowiadaliśmy, że po II wojnie światowej w te funkcje troszeczkę się zamieniły, to znaczy język hebrajski zaczął być bardziej stosowany w mowie, a z kolei jidysz w mowie zanikł. Wiąże się to z tą sytuacją, to jest też kolejna różnica, że hebrajski został językiem oficjalnym, urzędowym państwa Izrael w 1948 roku. Czyli język ten ma taki status i uznanie międzynarodowe. Natomiast język jidysz to język bezpaństwowy, choć oczywiście nie można mu odmówić pewnych funkcji kulturotwórczych. Kolejna różnica związana jest z dzisiejszą sytuacją użytkowników tego języka. W dzisiejszych czasach jidysz zanika, zmniejsza się liczba użytkowników tego języka. Oczywiście wpływ na to miała zagłada, Holokaust, ponieważ przed II wojną światową prawie 13 milionów osób znało ten język. Natomiast obecnie szacuje się, że tylko około miliona osób, zwłaszcza ortodoksyjnych Żydów w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, posługuje się jidysz. Ewentualnie są to też osoby tutaj żyjące w Europie, osoby starsze, które pamiętają jeszcze sprzed II wojny ten język. Z kolei język hebrajski w dzisiejszych czasach rozkwita i coraz bardziej zwiększa się liczba użytkowników tego języka. Przy czym tutaj należy wspomnieć, że oczywiście nie jest to biblijny hebrajski, tylko współczesny hebrajski, który jest efektem odrodzenia tego języka w XIX wieku. Ten współczesny hebrajski bywa też nazywany nowohebrajskim albo iwrit. Dowodem też na żywotność tego języka jest fakt, że często właśnie w Izraelu młodzież posługuje się wciąż zmieniającym się hebrajskim slangiem.
Czy są jakieś podobieństwa między hebrajskim i jidysz?
Główne podobieństwo między językiem hebrajskim a językiem jidysz to przede wszystkim sposób zapisu alfabetem hebrajskim. Alfabet ten składa się z 22 podstawowych liter, oznaczających spółgłoski i zapisuje się go od prawej do lewej strony. Nie ma rozróżnienia na małe i wielkie litery. W języku hebrajskim na ogół nie zapisuje się samogłosek, co w praktyce oznacza, że trzeba wykazać się dużą znajomością języka, aby poprawnie odczytać słowo. To znaczy, uściślając, tylko w tekstach dla uczących się, w literaturze dziecięcej, poezji albo w słowach obcego pochodzenia stosuje się dodatkowe znaki samogłoskowe umieszczone pod lub nad literą albo obok niej, które ułatwiają poprawne odczytanie wyrazu. Na przykład, gdy znak oznaczający samogłoskę A występuje pod spółgłoską shin, oznaczającą dźwięk szy, to całą sylabę czytamy jak sza. Te kropki, kreski nazywamy znakami diakrytycznymi albo nikudami. W powszechnym, codziennym użyciu języka hebrajskiego nie stosuje się takich oznaczeń. Jest to kolejna różnica z językiem jidysz, ponieważ w języku jidysz, który też stosuje alfabet hebrajski, ale tutaj pisownia odpowiada jednak wymowie. To znaczy, alfabet jidysz też ma 22 litery podstawowe, ale ma również litery ze znakami diakrytycznymi, które zmieniają ich brzmienie. Podsumowując, w jidysz zapisane są samogłoski, które, dodam, że wymawiamy tak samo jak w języku polskim. Kolejna ważna informacja dotycząca alfabetu hebrajskiego to fakt, że litery występują w dwóch formach: drukowanej, tak zwane pismo kwadratowe, oraz pisanej, tak zwana kursywa. Niektóre spółgłoski mają różne warianty wymowy w zależności od tego, czy występuje przy nich taka specyficzna kropka zwana dagesz. Ponadto 5 liter ma inną formę w zależności od tego, czy występują na końcu wyrazu, czy w środku. Dodatkowo, litery takie jak alef, he, het, ein, resz tworzą grupę tzw. spółgłosek gardłowych. To znaczy, że jak występują w danym wyrazie, mogą powodować zmiany fonetyczne. Podsumowując, język hebrajski jest dla nas dosyć skomplikowany, na pewno ze względu na ten odmienny alfabet, no ale nie należy zapominać, że język hebrajski musi się różnić od języka polskiego, który należy do rodziny języków indoeuropejskich, a język hebrajski, przypomnę, że należy do rodziny języków afroazjatyckich i grupy języków semickich. Pod koniec chcielibyśmy przedstawić kilka ciekawostek związanych z wpływem języka hebrajskiego jidysz na język polski. Często nieświadomie używamy zapożyczeń z obu tych języków, zwłaszcza dużo zapożyczeń z jidysz trafiło do Gwary Warszawskiej. Językoznawcy twierdzą, że jidyszyzmy zaczęły pojawiać się na większą skalę w języku polskim dopiero w XIX wieku. Często były to słowa, które najpierw język jidysz zaczerpnął z języka hebrajskiego, a czasem bywało i tak, że tym pośrednikiem był język niemiecki. Wiele słów z języka hebrajskiego znalazło się w języku polskim dzięki Biblii, głównie Staremu Testamentowi. Tu należą imiona biblijne, takie jak Maria, Sara, Zuzanna, Michał, Jakub, Daniel. Z języka hebrajskiego pochodzi też słowo machlojki, od hebrajskiego słowa machlaka, czyli kłótnia. Kolejnym ciekawym przykładem są mecyje, od hebrajskiego mesja, czyli znalezisko. Mecyje jako coś nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi jeszcze o korzenie hebrajskie, to ma je również słowo rejwach, bo słowo rewach oznaczało naruszenie, a w języku polskim oznacza hałas, wrzawę, krzyki. Pierwsze słowa, które weszły do języka polskiego, związane były z kultem religijnym. Był to na przykład tałes, czyli szal modlitewny, mykwa, czyli łaźnia. słowa koszerny jako ten właściwy, stosowny, czyli określający, które produkty są dozwolone do spożycia według zasad Talmudu, oraz przeciwieństwo koszernego, czyli trefny, to znaczy niezgodny, niewłaściwy, i jeszcze tutaj druga konotacja w języku polskim jako ten podejrzany. Kolejne słowa, które weszły do języka polskiego, związane były z żydowską edukacją. Na przykład cheder, czyli szkoła dla chłopców, yeshiva, wyższa szkoła dla chłopców. Słowo też belfer, czyli pomocnik nauczyciela. To ostatnie słowo zrobiło właśnie ogólnopolską karierę, bo oznacza dzisiaj takiego dosyć kiepskiego nauczyciela. Czyli jakby wyszło tutaj z tej pierwotnego znaczenia, które miało w jidysz. Słowa, które weszły do języka polskiego, były to również nazwy potraw spożywanych przez Żydów, czyli na przykład bajgiel, hała, maca, a także cymes. Cymes to też bardzo ciekawe słowo, bo cymes była to taka potrawa, słodki deser gotowany z marchwi, jabłek, a do języka polskiego weszło to jako słowo oznaczające coś ekstra, jakiś bonus, coś takiego nadzwyczajnego. Inne ciekawe przykłady już słów z jidysz, które znalazły się w języku polskim, to na przykład git. To słowo nawet zrobiło dużą karierę w środowiskach młodzieżowych lat 70., 80. Git w znaczeniu dobry, fajny. Oczywiście przy okazji też powiedzmy sobie o słowie fajny, jako ten właśnie dobry, doskonały. Kolejne ciekawe słowo to na przykład plajta, czyli bankructwo, no i mamona, czyli pieniądze w takim slangu. Warto też dodać, że jidyszyzmy trafiły często do tej gwary półświatka, zwłaszcza warszawskiego, no dlatego, że był to po prostu język, który nie był znany przez wszystkich i mógł stanowić pewien kod. I tak na przykład fanty, czyli rzeczy, to rzeczy nielegalne zdobyte, fanty są właśnie z jidysz. Melina, czyli kryjówka, oraz słynny też geszeft. Geszeft, chociaż tutaj językoznawcy się spierają, czy geszeft nie przyszedł z języka niemieckiego najpierw i dopiero potem do jidysz i z jidysz do polskiego. W każdym razie geszeft jako taki u nas w języku polskim ma taki wydźwięk jednak negatywnego, podejrzanego interesu. Kolejne tutaj przykłady z półświatka to Havira jako mieszkanie, no i Dintoira jako ta zemsta w półświatku. Na koniec jeszcze chciałam wspomnieć o takiej śmiesznej ciekawostce, ponieważ zdrobnienia w języku jidysz tworzyło się przez dodanie sufiksu el albo l, tak jak na przykład jingele to chłopczyk, meidele to dziewczynka, kiepele to główka. Natomiast w języku polskim zupełnie tutaj ciekawy sposób, w 2013 stał się popularny mem internetowy z psem rasy Shiba i pies, no, przedstawiający wewnętrzne monologi tego psa, i ten pies został określony piesełem. Potem też często zaczęło pojawiać się słowo koteł na wzór pieseła. No i tutaj można właśnie zobaczyć, w jak ciekawy sposób te sufiksy z jidysz nadal funkcjonują w języku polskim.
Posłuchajmy utworu A Jingele, A Meidele, czyli chłopczyk i dziewczynka, w wykonaniu Oli Bilińskiej z płyty Berioskele, która poświęcona była kołysankom w języku jidysz.
A Jingele, A Meidele, A Meidele, A Jingele, Lomira legein tanzen. verdade allein geht euch tanzen. Lass mir alle tanzen gehen, verdade allein geht euch tanzen.
Już powoli do końca naszej audycji, która mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyła Państwu dzieje dwóch języków narodu żydowskiego, języka hebrajskiego i języka jidysz. Mam nadzieję, że są już Państwo bardziej świadomi, czym się te języki różnią i jakie są między nimi podobieństwa. Jeśli są zainteresowani Państwo bardziej historią i kulturą społeczności żydowskiej w Polsce, to oczywiście polecamy tutaj kontakt ze specjalistami, czyli na przykład wizytę w Muzeum POLIN, Żydowskim Instytucie Historycznym, czy kontakt z różnymi fundacjami i stowarzyszeniami promującymi kulturę Żydów w Polsce, na przykład z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, czy Centrum Kultury Jidysz na warszawskim Muranowie.
Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji dotyczącej dwóch języków narodu żydowskiego, języka hebrajskiego i jidysz. Byli z Państwem
Anna Wilczyńska
i Wit Wilczyński, dziennikarze pasma Radiowid. Do usłyszenia.
Radio Praga.